Bardzo dziękuję i teraz otwieram dyskusję. Pytania można zadawać do wszystkich. Też zapraszam dlatego tutaj panią dr Krzewińską i za chwilę panią profesorę wróci.
Pani profesor już uciekła chyba.
Za sekundę będzie.
To ja zacznę od tego, znaczy pozwolę sobie na trzy komentarze. Grzegorz Makowski, Instytut Spraw Publicznych. I znaczy zacznę, przepraszam, od tego, żeby mnie nikt nie posądził, że tu przychodzę na konferencję i później piszę jakieś artykuły, ale dwa tygodnie temu już napisałem artykuł, który generalnie w konkluzjach jest w dużym stopniu zgodny z tym, co pani Kopińska powiedziała we wstępie. Tylko ja bym trochę inaczej zaakcentował te konkluzje. I to jest jednocześnie też zarzut pod adresem publikacji. Ponieważ moim zdaniem w Polsce przez 20 lat nie było żadnej polityki antykorupcyjnej. Czy polityka według mnie, a jestem też badaczem i socjologiem, no to jest coś takiego, co jest długotrwałe, co zakłada określenie celów, co jest kontynuowane i co zakłada racjonalny dobór środków, żeby te cele osiągać. Czy my mamy różne polityki w Polsce? Ja nie twierdzę, że my nie mamy w Polsce polityki publicznej, mamy politykę zagraniczną, mamy politykę społeczną, mamy bardzo wiele różnych ciekawych polityk, które odpowiadają tej definicji, ale jako żywo istnienia polityki antykorupcyjnej w Polsce nie stwierdzam, więc uważam, że tytuł nie odpowiada zawartości książki i należałoby go może zmienić, chociaż jest już za późno. Natomiast potem przy długim wstępie i też refleksji ja bym chciał zauważyć jedną taką rzecz, no, że jeżeli by tak podrążyć ten temat, znaczy braku polityki, no to znaczy my możemy stwierdzić, że no jednak w Polsce wiele się dokonało. Znaczy tak, znaczy gdybyśmy chcieli na różnych wskaźnikach i różnych badaniach ocenić, no jak bardzo poważnym problemem jest korupcja albo jak skutecznie się jej przeciwdziała dzisiaj w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, no to jednak jest istotna jakościowa różnica między tymi stanami, tak? Czyli to jest wniosek taki, że można skutecznie przeciwdziałać korupcji. Polska jest stawiana jako przykład w innym krajom. Można wprowadzać różne rozwiązania, mniej lub bardziej sensowne. Uważam, że jednak wiele sensownych rozwiązań w tym kraju się pojawiło. Znaczy niezależnie od tego, czy polityka jest, czy jej nie ma. I to mnie prowadzi do takiej kolejnej konkluzji, mianowicie czy powinniśmy się domagać polityki antykorupcyjnej? I to jest dosyć ważne pytanie, ponieważ uważam, że korupcja jest specyficznym problemem z natury upolitycznionym, ale nie w sensie polityki publicznej, a w sensie po prostu walki politycznej i być może po prostu ten problem się nie nadaje na politykę publiczną. Być może powinniśmy się koncentrować na wycinkowych, punktowych działaniach i na przykład to jest dosyć istotny wniosek, już nie wiem, czy pan Jacek Wojciechowicz jeszcze jest, ale pod kątem na przykład tego, co proponują organizacje międzynarodowe i tego, co proponują między innymi Bank Światowy, mieć wizję takich kompleksowych polityk publicznych, bo być może to jest nieskuteczne. Znaczy, ja nie podważam dorobku organizacji międzynarodowych w tym zakresie, natomiast to, co one proponują, te takie duże pakiety antykorupcyjne, jest po prostu nierealne do wdrożenia. Być może to jest ważny wniosek w zakresie prowadzenia polityki publicznej w ogóle. No więc ja to jakby zakończę tą refleksję, natomiast odnośnie tego wykresu, no tak długo jak Janek nie mogłem się w niego wpatrywać. Natomiast mnie jednak zastanawia ten wzrost liczby czynów stwierdzonych, który wyraźnie koreluje ze zmianą w kodeksie karnym, z tą nowelą antykorupcyjną. I oczywiście mogą być tu bardzo różne przyczyny, tak? Ale wydaje mi się, że jednak jakiś wpływ tej zmiany legislacyjnej i zmiany dyskursu, który też przecież się wtedy dokonał, bo to był ten okres przedakcesyjny, kiedy na gwałt wprowadzano te wszystkie rozwiązania antykorupcyjne. I wydaje mi się, że w tym kontekście można próbować to rozpatrywać. A druga rzecz, którą ja też zauważyłem odnośnie tej ostatniej refleksji Janka na temat tego, że jest więcej tych podejrzanych, stwierdzonych czynów i tak dalej po stronie dawców łapówek, Znaczy, ja bym spojrzał też na badania dotyczące służby cywilnej i administracji publicznej w ogóle. No jest niedługo będzie świeży raport publikowany przez KPRM, przygotowany na temat wizerunku służby cywilnej i w ogóle tego sektora administracji publicznej. I on, jak się tak zejdzie do pytań o doświadczenia Polaków w kontaktach z urzędami, no to się okazuje, że one są pozytywne. Znaczy być może trzeba by poszukać naokoło tych danych i sprawdzić, czy aby nie jest tak, że no my jednak posługujemy się stereotypami. Znaczy jest ten czarny lud urzędniczy, że tak powiem, który niezależnie od tego, co zrobi, czy dobrze, czy źle, no to on i tak jest skorumpowany i tyle. No, a jednak jakby może to jest bardziej kwestia takiej kultury, która jest sprawą bardziej społeczeństwa niż instytucji, które ono wytwarza.
Proszę, Halina Stachura-Olejniczak, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pełnomocnik wojewody mazowieckiego do spraw przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Ja tak, nawiązując do pana wypowiedzi, ogromnie się cieszę z tej ostatniej części dotyczącej wizerunku administracji, proszę państwa, dlatego że ja niestety, mając na co dzień do czynienia, przepraszam, obecnych na sali dziennikarzy, widzę tę powierzchowność w ocenie albo czasami brak rzetelnej oceny zmian, jakie zachodzą w polskiej administracji. Ja mogę o tym mówić na podstawie urzędu, w którym pracuję od 4 lat. Chciałabym również zaapelować, żeby częścią oceny sytuacji był wizerunek administracji, czyli po prostu systemowe podejście do zmian w administracji, którego częścią są zmiany wizerunku, pomiar efektywności pracy, alokacja zasobów, to, co się dzieje w administracji. A niestety te stereotypy, o których pan wspomniał, zaciemniają ten obraz. I apelowałabym wszystkich tych, którzy mają wpływ na zmianę podejścia do administracji, o uwzględnienie tym razem mojej refleksji. Dziękuję bardzo.
Maciej Wnuk, MSZ. Dwa może komentarze. Kwestia statystyczna wydaje się dość prosta. Jeżeli mamy 3 egzaminatorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, którzy przyjęli łapówki od 100 kursantów, to jest jasne, że liczba osób wręczających, tak, skazanych jest znacznie większa niż liczba osób przyjmujących. Tak, zazwyczaj się po prostu jest w poszczególnych sprawach. Co do polityk, to jest tak, że polityki, to jest jedna kwestia, czy różnego rodzaju polityki państwowe, w szczególności antykorupcyjne, na ile one są sformalizowane, czy nie, na ile powinny być one szczegółowe, na ile nie. Mi się wydaje, że jakieś polityki może niezbyt sformalizowane przez różne okresy jednak były. Natomiast kwestią znacznie bardziej albo równie interesującą z punktu widzenia chociażby implementacji przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji jest to, czy istnieje coś, do czego się zobowiązaliśmy, to znaczy skoordynowana polityka antykorupcyjna. W oryginale angielskim mówi się nawet o skoordynowanych politykach antykorupcyjnych oraz organy odpowiedzialne za jej wdrażanie w zakresie prewencyjnym. Wydaje się, że to, co było główną słabością 2 pierwszych etapów strategii antykorupcyjnej, to był brak silnego ośrodka koordynującego czy kierującego wdrażaniem. Tak? Znaczy często ci ludzie gdzieś, znaczy mamy, z tego opracowania też wynika, setki różnych fantastycznych inicjatyw oddolnych, które często były bądź to związane ze strategią antykorupcyjną, czasami powstawały obok strategii antykorupcyjnych, a jednocześnie brak tej koordynacji, na przykład widoczny na tym programie doradców etycznych. Póki był prowadzony projekt finansowany ze środków unijnych, ten projekt się toczył. W momencie, kiedy projekt unijny został zamknięty i ci ludzie zostali w cudzysłowie pozostawieni samym sobie, ponieważ nie było żadnego ośrodka koordynującego ich działania w skali administracji, ten projekt obumarł i można tylko mieć nadzieję, że może 3 etap strategii pod tym względem będzie bardziej odpowiadał standardom, o których mowa w Konwencji Narodów Zjednoczonych. Dziękuję.
Skoro nie ma kolejnych pytań ani komentarzy, to ja wobec tego może oddam.
Ja chciałabym nawiązać do tego, co tutaj pan Makowski podniósł, bo to mi się wydaje bardzo istotnym problemem, taki powiedziałabym, może nie tej polityki, tylko ten wizerunek korupcji, taki społeczny wizerunek korupcji, który jest no, w różnych kategoriach, czy tam w różnych koncepcjach, to jest też tak rozpatrywane, że no właśnie w zależności od tego, na ile to jest takim przedsięwzięciem, czy na ile to zjawisko zostaje bardzo silnie upolitycznione, w sensie no interesy, gry interesów, prawda, poszczególnych partii czy podmiotów politycznych, no to on zyskuje taki kompletnie, czy taki dodatkowy wymiar w recepcji, w percepcji społecznej i staje się takim, no, takim właśnie poddanym pewnej schematyzacji i stereotypizacji zjawiskiem, że jeżeli to jest też taki przecież typ zjawiska, że jak się o tym dużo mówi, pojawia się na przykład jakieś spektakularne rzeczy, no to mamy, wzmacnia się to społeczne poczucie, co widzimy też w badaniach opinii publicznej, tak, że Polska jest krajem tam przeżartym korupcją, tak, że to jest takie, ma wielkie, że to jest taki wielki problem społeczny, więc tutaj no, ten problem postrzegania tego zjawiska jest niezmiernie ważny i tak chyba trochę przez analogię to, co pan mówił, że no właśnie, jak się przyjrzymy administracji tej oceny, jakie ludzie mieli doświadczenia i tak dalej z administracją, to ta ocena jest znacznie lepsza, podobnie z przestępczością, tak, mamy, czy Polska jest krajem bezpiecznym? No nie jest krajem bezpiecznym, większość odpowiada, natomiast jak podrążymy, czy jak tam, jakie ludzie mają osobiste doświadczenia na tym swoim lokalnym miejscu i terenie, no to wychodzą zupełnie inne dane, więc tutaj ta wrażliwość, tak, tego zjawiska na sposób jego postrzegania, budowanie pewnej atmosfery jest niezmiernie istotna. A co do tych polityk, bo to jest bardzo istotna sprawa, no książkę zatytułowałam Polityka. Myśmy się tu zajmowali strategią. Tutaj w świetle tego, co niekiedy zostało powiedziane, to może to nie była strategia, a taktyka na przykład, prawda, działania. Może właśnie to takie było dostosowywanie się do sytuacji, no właśnie odpowiedź na wymagania zewnętrzne, na unijne. Ale to nam wszystko w pewnym sensie dobrze zrobiło, jeśli chodzi o te wymogi na przykład zewnętrzne. Bo to naprawdę, no dla nas takim bardzo ciekawym doświadczeniem, tutaj koleżanka o tym mówiła, było to cło, przy okazji też Schengen na przykład, prawda, wejścia do strefy Schengen, gdzie zostały no pewne procedury nam jakby narzucone, takie jak obowiązują i one wymusiły też określone działania i to uległo no takiemu uporządkowaniu. No ja nie chciałabym ci tu, jest jasne, jak się tam dwoje ludzi uprze, to zawsze coś można zawalczyć, natomiast no właśnie ta proceduralna część, no już była, jest już na tym poziomie, że te opowieści kiedyś, czy opowieści, czy informacje, prawda, dotyczące tych wiosek celników, które wyrastały, prawda, przy różnych przejściach w sposób nie mający się żadnej proporcji do dochodów normalnych, pensji i tak dalej, no to tego już nie mamy, bo tam właśnie te procedury zostały bardzo, bardzo silnie wmontowane, więc i podobnie jest z tą administracją. Ja się w pełni z panią zgadzam, jako nie mam nic z administracją zawodowo wspólnego, że właśnie ten taki czarny PR i takie przyprawianie gęby, no w Polsce to właśnie ta kategoria urzędnicza to jest traktowane jako po prostu wielkie obciążenie i coś w ogóle drastycznego, natomiast no jakby nie, też zupełnie zapoznaje się ten wątek, że no nowoczesne państwo musi się opierać na różnych działaniach administracyjnych i biurokratycznych, w sensie weberowskim biurokracji, prawda, że to jest niezbędny sposób jakby funkcjonowania, więc ja akurat jeszcze, no ja nie wiem, może być jakoś tam, nie wiem, czy polemicznie w stosunku do tego, ale mnie się wydaje, że ja bym bardziej ceniła takie działania, które nie o to mi chodzi, żeby tu, jest inny problem koordynacji, a jest inny problem jakiejś takiej centralizacji, powoływania kolejnych instytucji, tak, tworów takich administracyjnych, które się mają tym zajmować i wdrażać, bo raczej wydaje się, że takie no, ogólne nastawienie, że to jest problem i mamy się z nim jakoś starać uporać w różny sposób, że to w różne działania pasują do różnych instytucji, do różnych obszarów, do różnych poziomów. To jest chyba istotniejsze z punktu widzenia efektywności. Takie jest absolutnie moje osobiste przekonanie.
Z zreferujemy może inną, przy innej okazji tak odpowiedzieć, ale bo ja chciałem pociągnąć tą kwestię tych instruktorów w WORD-zie, tak, i praw jazdy. Oczywiście pan z pewnością ma rację na poziomie takim matematycznym, prawda? Natomiast pytanie jest, jak sądzę, trochę głębsze. I czy rzeczywiście nam chodziło o to, kiedy nowelizowano prawo, tak, w 2003 roku, żeby doprowadzić do sytuacji, że łapiemy 100 osób i trzech instruktorów nauki prawa jazdy, tak? Być może chodziło o to, żeby wyeliminować instruktorów prawa jazdy, którzy biorą łapówki. No i z tego punktu widzenia to, że najwyraźniej artykuł 229 paragraf 6 nie działa, no należy ocenić, nie wiem, czy negatywnie można je to wszystko oceniać na podstawie takich słabych danych, ale tak, no trudno ocenić pozytywnie. Jakiś znak zapytania tutaj stoi. Tak, no Grzegorz wyszedł, ale ja może odpowiem na to pytanie. Też jest pytanie, czy te zmiany, które...
Przepraszam bardzo, ja chciałam się dowiedzieć, dlaczego pan twierdzi, że artykuł 229 paragraf 6 nie działa? Tak, żeby nie przedłużać.
Dlatego. Znaczy to jest powrót do tego, o czym już mówiłem. Tak bym się spodziewał, gdyby on działał, odwrotnej relacji między liczbą osób podejrzanych i liczbą czynów stwierdzonych, i liczbą osób skazanych, a liczbą czynów stwierdzonych. Widzę, że wzrasta liczba czynów stwierdzonych na jednego podejrzanego, a spodziewałbym się, że powinna wzrastać liczba czynów stwierdzonych na jednego podejrzanego z artykułu 229, a nie 228. Dlatego. I to samo powinno mieć miejsce w przypadku liczby osób skazanych. Oczywiście, ja nie mogę wykluczyć tego, że tam działają jakieś sprzeczne na przykład procesy, prawda, i które wytwarzają taką statystykę. To jest możliwe, a nawet prawdopodobne. Natomiast jakby pozostając w sferze wiedzy, którą uzyskuję na podstawie danych urzędowych, no staram się jakiś wniosek wysnuć, i jeżeli na tej podstawie tylko miałbym go wysnuwać, to byłby on taki. Poza tym gdzieś, przepraszam, nie mam tego przed oczami.
Prawda, trudno nam. Mnie się wydaje, że no to jest kwestia, analizowaliśmy często te różne warianty korupcji i przy tej wariancie korupcji tak zwanej wymuszonej, tak, no to wtedy jest zainteresowanie, żeby to ujawnić ze strony tego, na którym się wymusza. Natomiast jeżeli mamy taki obraz korupcji, a on, jeśli chodzi o tę taką kulturę załatwiania w Polsce, to jest taka wersja, że korupcja się też pojawia jako inicjowana przez tych, którzy przekupują, i wtedy no oni nie są zainteresowani z przerwaniem tego kręgu jakby solidarności, prawda? Więc tutaj no, to działa tylko wtedy właśnie, kiedy jest ta wymuszająca korupcja, ale nie w tę drugą stronę, a to chyba w Polsce jest ciągle bardzo silnie obecny wariant.
Czy ja jeszcze mogłabym, zgodnie z teorią, może powiem tak, teoria, praktyka to wiadomo, że nie zawsze funkcjonuje jak trzeba, natomiast zgodnie z teorią nie podlega karze, czyli osoba, która wręcza korzyść, a następnie zgłasza, tak, tą w tej klauzuli niekaralności, popełnia również przestępstwo, więc teoretycznie powinno być zarejestrowane, że przestępstwo popełniła ta osoba, czyli 229, i przestępstwo popełniła osoba, która wzięła, czyli jakby jest to dwustronne, czyli powinno to funkcjonować moim zdaniem jak najbardziej.
Powinno to wyglądać w ten sposób, że czyn jest rejestrowany w statystyce policyjnej jako stwierdzony, zarówno z artykułu 228 i 229. Potem taka osoba powinna być rejestrowana jako podejrzana z artykułu 229. Potem prokurator powinien podejmować decyzję o umorzeniu postępowania. W związku z czym na etapie skazania tych osób nie powinno być widać statystyka, w związku z czym proporcja liczby czynów stwierdzonych do liczby skazań powinna wzrastać, im bardziej efektywny jest ten przepis. Zresztą ja tutaj znalazłem, widzę, że to umieściłem, zapomniałem o tym w raporcie. Mam dane dla jednego roku, które znalazłem w literaturze, które ktoś ustalił na podstawie, jak rozumiem, badań jakichś bardziej penetrujących, że w 2005 roku, czyli dwa lata po wejściu tego przepisu, z dobrodziejstwa tego obligatoryjnego odstąpienia od odpowiedzialności skorzystało 61 osób, czyli 1,5% wszystkich osób, które były podejrzane o taki czyn w tamtym roku. Więc no, coś z tym jest nie tak. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę a propos tej kwestii kulturowej, że te dane statystyczne urzędowe się fajnie korelują z danymi pani profesor dotyczącymi percepcji korupcji. Wprawdzie ta korelacja jest ujemna, nie wiem, co z tego wynika, ale coś wynika. I to jest bardzo silny związek. Znaczy oczywiście to znowu jest problem statystyczny, bo to są małe zbiorowości, więc może to być przypadek.
Ponieważ pan Krzysztof rezygnuje, to ja wobec tego odniosę się do tej kwestii, polityk są czy nie ma. Jednak bez względu na to, znaczy za każdym razem jest to po prostu ocenne, prawda? Jeden powie, że taka polityka antykorupcyjna jest, występuje, inny powie, że nie występuje. Jednakże, po pierwsze, mieliśmy przynajmniej dwa programy zapisane, przyjęte i realizowane, a poza tym w praktyce jest realizowana pewna praktyka, między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i tak dalej. W związku z tym jest polityka antykorupcyjna z pewnością. Pytanie, jak ją oceniamy, czy ona jest skuteczna, czy nie jest skuteczna, i to próbowaliśmy tutaj przedstawić. Co do tego podejścia systemowego, czy ona jest potrzebna, czy nie, to ja oczywiście jestem dużo bliższa stwierdzeniu pana Macieja Wnuka i dziękuję za przywołanie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji, która Polska obowiązuje i w której artykuł 6 mówi wyraźnie o tym, że każda ze stron ma obowiązek stworzenia polityki antykorupcyjnej i to jest w 5, a w 6 wdrażania jej poprzez wyznaczoną, niezależną instytucję. I mówienie, że jest to wymysł Banku Światowego i Fundacji Batorego, która to jak papuga powtarza, co już kilka razy słyszałam. Tak, parę razy to już słyszałam. To niestety Grześka nie ma i nie może tego wysłuchać, no ale to jego wina. No wydaje mi się tutaj mocnym nadużyciem. No, konwencję ratyfikowaliśmy, konwencja nas obowiązuje, nie mówiąc już o tym, że no, ktoś ją napisał, zebrała się na to doświadczenia wielu, wielu lat, wielu państw, wielu instytucji i nie wymyślono dlatego, że się komuś tak spodobało, tylko dlatego, że takie są doświadczenia społeczności międzynarodowej.
Ja bym jeszcze jedno słowo tutaj poparcia, wsparcia takiego chciała dodać, że również Najwyższa Izba Kontroli jest jak najbardziej za tym, ponieważ w każdej dziedzinie życia publicznego, gospodarczego, a NIK przy każdej kontroli postuluje, żeby powstawały programy rządowe dotyczące działania. Czy to dotyczy bezpieczeństwa energetycznego, czy zdrowia, czy budowy dróg i autostrad. Powinien być po prostu jakiś program działania, po prostu jakiś plan działania, jakaś koncepcja. I dopiero wtedy może nastąpić takie logiczne działanie, kiedy to jest. I tak samo z korupcją. Żeby zwalczać, przeciwdziałać korupcji, musi być jakaś koncepcja tego działania. My tu mamy rzeczywiście może bardziej do czynienia nie ze strategią i polityką przez duże P, a planem zadań, takim zbiorem zadań, takim planem działania bardziej skromnym. I to jest kwestia tego, że potrzeba jeszcze dużo, dużo pracy i może zmian właśnie dotyczących wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie należy wylewać dziecka z kąpielą. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa? Wobec tego pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować państwu za udział, panelistom za przyjechanie, wygłoszenia, przede wszystkim za wykonanie dla nas ogromnej pracy. Dziękuję bardzo.